To mówi Paryż RFI, piątek, już drugi dzień października. Dzień dobry, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa serdecznie ze stolicy Francji, nad którą słoneczko walczy o lepsze z chmurami. Już za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Bernhardt, także autorką magazynu europejskiego z cyklu Euranet, w którym mowa jest dzisiaj o referendum europejskim w Irlandii, widzianym z perspektywy Francji. Gazety przejrzeli Katarzyna Zawicka i Piotr Kamiński. W felietonie poświęconym sprawom ekonomicznym Piotr Błoński mówi o gospodarce Chin. Anna Rzeczycka komentuje telewizyjny cykl filmów poświęconych II wojnie światowej, czyli mowa będzie o zafałszowanej historii. Stefan Riger przybliża postać badaczki zajmującej się antropologią płci, Françoise Héritier. O elektronicznych papierosach mówi autor magazynu naukowego Eureka Piotr Rosuchowicz, zaś koledzy z redakcji dla zagranicy Polskiego Radia przygotowali jak zwykle w piątek magazyn Mija Tydzień. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Roland. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych informacji dnia. Irlandczycy po raz drugi głosują nad tekstem Konstytucji Europejskiej. W Somalii gwałtowne walki. U wybrzeży tego kraju piraci napadli na hiszpańskiego tuńczykowca. Izrael w zamian za kasetę wideo potwierdzającą, że porwany 3 lata temu żołnierz izraelski żyje, zwolnili z więzień 19 Palestynek. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie, a teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości RFI. Bruksela i Europa z niepokojem spoglądają w stronę Irlandii, gdzie w piątek odbywa się referendum w sprawie traktatu lizbońskiego. Przyszłość Unii Europejskiej jest w rękach 3 milionów uprawnionych do głosowania Irlandczyków. Według sondaży tym razem Irlandia ma przyjąć tekst torujący drogę do nowego ładu instytucjonalnego w Europie. Jeśli traktat lizboński zostanie odrzucony, to funkcjonowanie Unii składającej się z 27 państw będzie przebiegało w dotychczasowy sposób, to znaczy bez odpowiedniego przygotowania instytucji unijnych do skutecznego działania w tak licznym gronie. Obowiązywać będzie traktat nicejski przyjęty w 2000 roku, gdy Unia składała się z 20 państw. Przyjęcie traktatu lizbońskiego usprawni funkcjonowanie. Europa będzie miała prezydenta, w tej chwili najczęściej wymienia się w tym kontekście nazwisko byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira, ministra spraw zagranicznych Unii, a obowiązujący system głosowania będzie znacznie uproszczony dzięki zasadzie większości kwalifikowanej. Premier Irlandii Brian Cowen ostrzegł rodaków, że odrzucenie traktatu lizbońskiego zepchnie Irlandię na margines Europy i fatalnie wpłynie na próbę wychodzenia z głębokiej recesji, w jakiej znajduje się gospodarka tego kraju. Według części komentatorów wyborcy mogą wykorzystać referendum do rozgrywek na rodzimym podwórku politycznym. Odrzucenie traktatu lizbońskiego może zmusić niecieszący się popularnością gabinet premiera Cowena do dymisji. Agencje przypominają, że z 27 państw Unii Europejskiej tylko Polska i Czechy jeszcze nie ratyfikowały tekstu traktatu lizbońskiego. Tymczasem grono unijnej rodziny może już niedługo się powiększyć, gdyż po wycofaniu przez Słowenię weta w Brukseli rozpoczęły się negocjacje unijno-chorwackie w sprawie przystąpienia Chorwacji do Unii. Z 35 rozdziałów, które dotyczą warunków przyjęcia kandydata, 5 już zostało zamkniętych. W przypadku 6 innych rozpoczęto rozmowy. Przyczyną kryzysu słoweńsko-chorwackiego był trwający od 18 lat spór dotyczący granic lądowych i morskich. Słuchają Państwo Paryża RFI. 17 osób zginęło, a 35 uznano za zaginione w wyniku ulewnych deszczy, jakie przeszły nad północno-wschodnią Sycylią. Setki osób odniosło obrażenia, w tym stan 10 jest bardzo poważny. Ponad 400 osób musiało opuścić swoje domy. Pod gruzami dwóch domów, które obsunęły się podmyte przez wezbrane strumienie, ma się znajdować wiele osób. Ratownikom pomagają w ich odnalezieniu specjalnie wyszkolone w tym celu psy. W Messynie tamtejsze władze wyraziły obawy, że bilans ofiar może znacznie wzrosnąć, bo południowe krańce wyspy, nad które przesunęły się ulewy, są odcięte od reszty Sycylii i niedostępne. W ciągu 3 godzin nad wyspę spadło niemal 2,5 metra deszczu. Woda zalała ulice stolicy Sycylii, Palermo. Co najmniej 28 osób zginęło w wyniku walk, do jakich doszło między dwoma grupami islamistów w południowej Somalii. Ponad 120 osób zostało rannych. Stawką bitwy było przejęcie kontroli nad portowym miastem Kismayo, które w piątek rano wpadło w ręce grupy Al-Shabaab. W walkach poległa także pewna liczba członków obydwu grup. Liczby ofiar w tym przypadku nie udało się sprecyzować. Do chwili wybuchu konfliktu obydwie organizacje dzieliły się dochodami z portu, między innymi cłami i podatkami. Według ONZ-owskiego Wysokiego Komisariatu do Spraw Uchodźców w walkach w Somalii w ciągu miesiąca życie straciło 145 osób, a ponad 285 zostało rannych. Tymczasem znów dali o sobie znać piraci grasujący na wodach u wybrzeży Somalii. Piraci zaatakowali hiszpański statek rybacki do połowy tuńczyków. Alakrana. Tuńczykowiec znajdował się na Oceanie Indyjskim w pół drogi między brzegami Somalii a Seszelami. Po wysłaniu sygnału SOS urwał się kontakt ze statkiem, na pokładzie którego znajduje się 36 rybaków. W rejonie, w którym piraci napadli na Alakranę, udała się fregata hiszpańskiej marynarki wojennej Canarias, która bierze udział we wspólnej operacji okrętów europejskich przeciwko piratom. Komentatorzy podkreślają, iż napad na tuńczykowiec jest pierwszym od dłuższego czasu sygnałem, iż piraci znów ożywili swoją aktywność w tym rejonie Oceanu Indyjskiego. Słuchają Państwo Paryża, RFI. Izrael dokonał niecodziennej wymiany. Wypuścił na wolność 19 Palestynek przetrzymywanych w izraelskim więzieniu w zamian za kasetę wideo potwierdzającą, że porwany 3 lata temu izraelski żołnierz Gilad Shalit żyje. Film nagrany na kasecie został nadany przez telewizję izraelską. Siedzący na krześle na tle białej ściany 23-letni Gilad Shalit odczytuje z kartki tekst, w którym wyraża nadzieję, że gabinet Benjamina Netanyahu nie zaprzepaści szansy, aby porozumieć się z porywaczami w sprawie jego uwolnienia. Shalit na filmie trwającym 2 minuty i 40 sekund wstaje z krzesła, aby udowodnić, że jest w dobrej formie. Zapewnia, że porywacze traktują go zupełnie przyzwoicie i że dobrze się czuje. Shalit wpadł w ręce ekstremistów palestyńskich w czerwcu 2006 roku. Od tego czasu znajduje się w Gazie. W Paryżu francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner zażądał natychmiastowego wypuszczenia na wolność Gilada Shalita. Zwolnienie 19 Palestynek jest pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia porozumienia z porywaczami w sprawie zwolnienia izraelskiego żołnierza.
ONZ-owska Rada Praw Człowieka nie może się zdecydować. Decyzja o skierowanie skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie zbrodni wojennych i być może zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych podczas konfliktu w Gazie zostanie podjęta za 6 miesięcy. Takie postanowienie przyjęła Rada na piątkowym posiedzeniu w Genewie. Wydarzenia w strefie Gazy na początku tego roku badała ONZ-owska komisja, której przewodniczył południowoafrykański sędzia Richard Goldstone. Z przedstawionego przez niego niedawno raportu wynika, że obie strony konfliktu izraelsko-palestyńskiego popełniły zbrodnie wojenne i być może zbrodnie przeciwko ludzkości. Obie strony konfliktu zaprzeczają. Goldstone we wnioskach rekomendował skierowanie do sprawy do Trybunału w Hadze, jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie zostaną przeprowadzone przez Izrael i władze palestyńskie dochodzenia w sprawie przestępstw i czynów niezgodnych z międzynarodowymi standardami. Na razie skierowaniu sprawy do Hagi sprzeciwiły się Stany Zjednoczone, które po wcześniejszym bojkocie znowu zaczęły brać udział w pracach Rady Praw Człowieka. Podobnie zresztą Unia Europejska miała zastrzeżenia wobec przedstawionego przez państwa niezrzeszone Organizację Konferencji Islamskiej, a także Grupę Arabską projektu tekstu rezolucji w tej sprawie. Kolejne posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ-u na ten temat za 6 miesięcy.
Premier Rosji Władimir Putin wysunął ultimatum wobec firmy Renault-Nissan. Szef rządu rosyjskiego powiedział, że albo Renault-Nissan potrząśnie kiesą i dołoży się do wyciągania rosyjskich zakładów samochodowych AutoVAZ z kłopotów, albo Rosja zmusi Renault-Nissan do rozmów w sprawie zmniejszenia przez tę firmę jej udziałów w AutoVAZie. Wielkie szóstce 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, USA, Rosji, Chiny, Wielka Brytania i Francja oraz Niemcy udało się uzyskać postęp w negocjacjach z Iranem na temat jego programu nuklearnego. Teheran zgodził się wpuścić inspektorów z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do swych nowych zakładów wzbogacania uranu w Qum, w których istnienie zostało ujawnione dopiero w ubiegłym tygodniu. Prezydent Obama uznał rozmowy za konstruktywne, domaga się jednak konkretów. Jak oświadczył gospodarz spotkania nad Jeziorem Genewskim, Javier Solana, szóstka i irański negocjator Said Jalili doszli do porozumienia w kwestii ewentualnego wzbogacania uranu poza granicami Iranu. Francja i Rosja popierają ten projekt, dzięki niemu udałoby się bowiem zapobiec rozwijaniu tej technologii w samym Iranie. Irański negocjator oświadczył, że po impasie w negocjacjach, jaki trwał od lipca ubiegłego roku, teraz czuje, że rozmowy będą toczyć się dalej. Irański minister spraw zagranicznych Manushar Mottaki, przebywający z wizytą w Nowym Jorku, wyraził zadowolenie z racji konstruktywnej atmosfery towarzyszącej czwartkowym negocjacjom. Obie strony zgodziły się co do konieczności zintensyfikowania rozmów w najbliższych tygodniach. W Paryżu uznano wynik rozmów w Genewie za krok w dobrym kierunku. To były wiadomości RFI z Paryża. W Kopenhadze na sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zapada decyzja, kto będzie organizatorem Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku, Rio de Janeiro czy też Madryt. My natomiast posłuchajmy, co o czym dzisiaj pisały gazety francuskie. Katarzyna Zawicka przejrzała Dzienniki Poranne, a Piotr Kamiński Le Monde.
Dzisiejsze paryskie dzienniki dużo miejsca poświęcają wewnętrznym sprawom Francji. Dlaczego trzeba uratować pocztę? Pyta na pierwszej stronie Libération, która sprawie prywatyzacji poczty francuskiej poświęca trzy swoje strony. Pieniądze dla dobrych uczniów to tytuł z pierwszej strony Le Parisien, a dotyczy on projektu płacenia uczniom za to, że grzecznie chodzą do szkoły. Projekt, jak nie trudno zgadnąć, budzi poważne kontrowersje i dyskusje. Katolickie La Croix wyłamuje się z tej francuskiej tematyki i pierwszą stronę przeznacza na zdjęcie z Sumatry dotkniętej kolejnym trzęsieniem ziemi. Artykuł wstępny natomiast porusza temat irlandzkiego referendum. I od tego może zacznijmy. Irlandczycy po raz drugi udają się dzisiaj do urn w sprawie, w której już raz wypowiedzieli swoje zdanie. Nie chcieli traktatu lizbońskiego. Czy tym razem ich decyzja będzie inna? Rozpisanie po raz drugi referendum w dokładnie tej samej sprawie jest dość dziwnym posunięciem. Oficjalnie powodem tego jest dokładniejsze wyjaśnienie niektórych bardziej zawiłych kwestii oraz dodatkowe zabezpieczenia, które być może przyczynią się do zmiany opinii obywateli Irlandii. Nie bez znaczenia jest również fakt, że między jednym a drugim referendum miał miejsce światowy kryzys finansowy, który mocno dotknął odizolowaną Irlandię, dotychczas pewną siebie i z wielkim optymizmem patrzącą w rysującą się przed nią świetlaną przyszłość. Szok był więc tym bardziej bolesny, tym bardziej, że państwo natychmiast dokonało cięć budżetowych w wydatkach przeznaczonych na sprawy socjalne. Nie brak więc takich i pracodawców i związkowców, którzy mimo wyspiarskich skłonności do izolowania się, przyznają, że Europa może stanowić tarczę ochronną i pomóc przetrwać trudne chwile. Powiedzenie w jedności siła cieszy się zawsze większym powodzeniem w trudnych chwilach, niż kiedy rozpościera się przed nami wspomniana już wyżej świetlana przyszłość. Wtedy bowiem mamy większe skłonności do egoizmu. W tej sytuacji wizja Europy, która tworzy swego rodzaju klub bogaczy, liberalny, ale mało socjalny, może wpłynąć na decyzje Irlandczyków. Krytyka rządu oskarżanego o złe rozwiązywanie problemów kryzysowych i o udzielanie chętniej pomocy bankierom niż bezrobotnym również zrobi swoje. Nawet jeśli zwycięży tak, co przewidują sondaże, proces europejskich reform instytucjonalnych nie zostanie automatycznie odblokowany. Tymczasem kierowanie Unią musi być bardziej skuteczne. Kryzys uwidocznił tu poważne braki. Więcej porozumienia i solidarności, więcej myślenia społecznego, więcej regulacji i więcej jasności, kończy Dominique Quignot w La Croix. Również o referendum, ale tym razem dotyczącym wewnętrznej sprawy Francji, pisze Laurent Geoffrin w Libération. Czy aby zmodernizować służby publiczne, trzeba je sprywatyzować? Oto pytanie postawione w referendum, które ma zadecydować o przyszłości francuskiej poczty. Partia prezydencka UMP zapewnia, że przedsiębiorstwo pozostanie na usługach społeczeństwa. Podobne obietnice padały przed sprywatyzowaniem francuskich gazowni, ale zmiana statusu firmy jest pierwszym krokiem do zmiany właściciela. Ci, którzy myślą w kategoriach sprzed kryzysu, są przekonani, że spełniają żądania historii. Ich zdaniem, pisze Laurent Geoffrin, wolny rynek jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. Jest to rozumowanie bliskie francuskim elitom, powinno być natomiast nie do przyjęcia dla nowoczesnej lewicy. Społeczeństwa przyszłości nie mogą być jednowymiarowe, poddające się wyłącznie kryteriom ciągłego rozwoju i sukcesu finansowego. Duch solidarności, działania dla dobra publicznego, jednym słowem służby publiczne, muszą stanowić przeciwwagę dla wolnego rynku. Dlatego też trzeba wziąć udział w tym referendum, w którym decydują się losy urzędu pocztowego oddanego od czasów Ludwika XI, czyli w XV wieku, do użytku publicznego. Nie ze względu na szacunek dla tradycji, ale żeby udowodnić, że instytucja stworzona dla wspólnego dobra, jeśli tylko dać jej na to środki i jeśli potrafi ona poprawić się, może stać się skuteczna w działaniu i podjąć wszelkie wyzwania, jakie postawi jej przyszłość. Kończy Laurent Geoffrin w Libération.
Słuchaj. słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Grace Mugabe jest nie tylko pierwszą damą Zimbabwe, czytamy w Le Monde. Znana ze swego upodobania do luksusu małżonka prezydenta jest również szefem przedsiębiorstwa, władającego 6 co najmniej gospodarstwami rolnymi o powierzchni 5000 hektarów. Jej mąż wszczął 9 lat temu reformę rolną, która doprowadziła do wywłaszczenia siłą 4000 białych farmerów. Spadek produkcji wtrącił kraj w głód i nędzę, za to żona i najbliżsi przyjaciele reżimu zgarnęli skonfiskowaną ziemię. W roku 2003 właściciel fermy Gushungo musiał ją sprzedać pani Mugabe za 1/4 wartości. Sunday Telegraph ujawnił, że z jej usług korzystała przez długie miesiące szwajcarska firma Nestlé, największa firma rolno-spożywcza na świecie. Od lutego lokalna filia szwajcarskiego giganta kupowała od pani Mugabe 6,5 tysiąca litrów mleka tygodniowo, co stanowi około 15% potrzeb fabryki produkującej mleko w proszku dla lokalnego i regionalnego rynku. Grace Mugabe figuruje na liście osób objętych sankcjami europejskimi i amerykańskimi, zakazującymi wszelkich transakcji finansowych z tymi osobami. Teoretycznie Szwajcaria również je stosuje. W praktyce jednak przy poparciu władz federalnych sankcje nie obejmują filii zagranicznych. Organizacja Human Rights Watch zażądała międzynarodowego dochodzenia. W Afryce Południowej wezwano do bojkotu produkcji Nestlé, a pod tym naciskiem firma szwajcarska zgodziła się położyć kres współpracy z panią Mugabe. Tymczasem stronnicy prezydenta wciąż prześladują ostatnich białych farmerów w kraju, pisze Le Monde. Nic nie zostanie również oszczędzone traktatowi z Lizbony, nawet jeśli Irlandczycy tym razem nie odrzucą tekstu, pisze dziennik, jego gehenna się na tym nie skończy. Za Irlandczykami skryli się bowiem dwaj eurosceptyczni prezydenci, Lech Kaczyński i przede wszystkim Václav Klaus. Kaczyński zobowiązał się, że jeśli Irlandczycy zagłosują, tak, podporządkuje się ich decyzji i podpisze. Klaus nie traci nadziei, choć Berlin i Paryż nie szczędzą mu pogróżek, nie cofną się przed niczym, by go zmusić do podpisania tekstu. Niestety nikt nie wie tak naprawdę, na jakie naciski Klaus jest podatny. On zaś może zagrać na stronie nacjonalistycznej, by decyzję opóźnić albo wręcz storpedować, powiada cytowany w Le Monde europejski przywódca. Klausowi nie brakło atutów. Na 3 dni przed irlandzkim referendum grupa zbliżonych doń senatorów złożyła skargę na ten traktat i na 2 jego poprzedników, Rzym i Maastricht. Jeżeli skarga zostanie przyjęta, Klaus odłoży podpis do jej rozpatrzenia, licząc na to, że tymczasem do władzy dojdą brytyjscy konserwatyści, notorycznie eurosceptyczni, którzy też zorganizują referendum i wezmą na siebie ruinę traktatu. David Cameron już to zapowiedział, zastrzegając się, że jeśli Irlandczycy zagłosują tak, a Polacy i Czesi podpiszą, wówczas przemyśli rzecz od nowa. W tych warunkach Klaus może się uprzeć. Unia grozi odebraniem Czechom komisarza i wstrzymaniem wypłat z europejskiej kasy. Tymczasem euroentuzjastyczny czeski prezes Trybunału Konstytucyjnego obiecuje, że skargę ludzi Klausa rozpatrzy w trybie alarmowym. Paweł Rychetski zapowiedział, że Trybunał nie straci ani minuty, czytamy w Le Monde. Wybory brytyjskie są dopiero na wiosnę. Irlandczycy głosują dzisiaj. Lizboński zegar tyka.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Kancelarie europejskie wstrzymały oddech, czekając na wyniki z Dublina. Za to socjolodzy i politolodzy dyskutują. Thierry Chopin z Fundacji Roberta Schumana i Willy Pelletier z Fundacji Kopernik dyskutowali nad powtórką referendum w Irlandii. Thierry Chopin, który jest szefem Ośrodka Badań Fundacji, opublikował niedawno raport zatytułowany Stan Unii Europejskiej w roku 2009. Uważa powtórne referendum za mało demokratyczny proceder.
Europa cierpi na 3 bolączki. Pracowitość, to wyraźnie ujawniło się w silnej absencji wyborczej, brak polityki socjalnej i niedostatek demokracji. I to nowe referendum, ten nowy pakiet, załatwiony ukradkiem w zakulisowych negocjacjach, jeszcze pogłębi ten niedostatek. Bo mówi się Irlandczykom, zagłosowaliście źle, to musicie jeszcze raz głosować.
Thierry Chopin uważa, że ponowne referendum w tej samej dokładnie sprawie jest wymuszeniem na Irlandii. Irlandczykach, by powiedzieli tak. Choć, dodaje, nie jest to najgorsze wyjście.
To lepsze wyjście niż sposób à la française, ponieważ tutaj naród zagłosował i źle zagłosował według przedstawicieli ludu, którzy w związku z tym przywłaszczyli sobie prawo głosu w tej sprawie.
Thierry Pelletier z Fundacji Kopernik zgodził się tylko częściowo ze swym przedmówcą.
Zgodzę się chętnie z opinią o braku wierzytelności demokratycznej i politycznej w Europie, ale inaczej bym to interpretował. Problemem, który staje dzisiaj przed Europą, jest fakt, że najważniejsze zagadnienia, traktat lizboński na przykład, są poruszane i dyskutowane tylko od czasu do czasu. A demokracja to przecież nieustająca debata na temat kwestii europejskich. Inna sprawa to pytanie, czy powtórzenie referendum jest zaprzeczeniem demokracji. Myślę, że trzeba najpierw zapytać o słuszność organizowania referendów w sprawie traktatów europejskich. Czuję się jak najbardziej demokratą. Uważam, że referendum jest świetnym narzędziem, jak najbardziej prawożytnym w demokracji, ale nie sądzę, by należało tego narzędzia używać przy ratyfikacji europejskiego traktatu, dlatego że jest to dokument prawny bardzo skomplikowany, a jego złożoność stwarza możliwości sprzecznej interpretacji.
Un traité européen, c'est un texte juridique, éminemment complexe, et sa complexité peut donner lieu à des interprétations contradictoires.
Różnorodność interpretacji pokazały właśnie referenda w Irlandii i we Francji. Irlandczycy głosowali nie z obawy przed utratą neutralności. Francuzi natomiast, odrzucając konstytucję europejską, mieli nadzieję zbudować Europę silnych mocarstw. Innym argumentem przeciwko organizowaniu referendum w sprawie traktatów europejskich, uważa Thierry Pelletier, jest fakt, że każdy głosujący dokonuje wyborów zgodnie ze swoimi przekonaniami i nie bierze pod uwagę konsekwencji, jaki wynik referendum będzie miał dla innych. Aby zachęcić Irlandczyków, by wypowiedzieli się pozytywnie w sprawie traktatu lizbońskiego, obiecano im trzy rzeczy: neutralność, niezależność w sprawie podatków i usuwania ciąży i własnego komisarza.
Szefowie rządów, również rządu irlandzkiego, po pierwszym referendum przeanalizowali przyczyny negatywnego wyniku głosowania i dali Irlandczykom pewne gwarancje, by uspokoić opinię publiczną przed drugim referendum.
Bolesny i skomplikowany proces ratyfikacji traktatu lizbońskiego pokazał wyraźnie, że oprócz kilku wyjątków zanika zjawisko zatwardziałego eurosceptycyzmu. Mało jest państw, za wyjątkiem może Anglii i Republiki Czeskiej, które by podważały samą ideę integracji europejskiej. Natomiast pojawił się łagodny eurosceptycyzm, który polega na stawianiu barier, określaniu granic, które poszczególne kraje nie mogą i nie chcą przekroczyć. W sprawie podatków, obrony czy dyplomacji, uważa Thierry Pelletier. Te czerwone linie postawili w pierwszym referendum Irlandczycy, w drugim zobaczymy, czy zapewnienia przekonały ich.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Czy losy światowej gospodarki, ledwie wynurzającej się z kryzysu, tak bardzo zależą od zdrowia gospodarki chińskiej? To pytanie można sobie zadawać choćby ze względu na częstotliwość analiz, w których czynnik chiński zajmuje ważne miejsce. Jest ono też uzasadnione najnowszą korektą prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W skrócie, wzrost gospodarczy na świecie ma w przyszłym roku wynieść około 3,3%, ale niemal wyłącznie dzięki krajom wynurzającym się, na przykład Chinom, Indiom, Brazylii, bo w krajach rozwiniętych będzie on bardzo skromny. Dystans zmniejsza się. To istny rewanż krajów wynurzających się, pisze felietonista ekonomicznego dziennika Les Echos Jean-Marc Vittori, który przypomina, że od 10 lat ich wzrost jest niezależnie od okoliczności szybszy o 3 punkty niż w krajach bogatych. W dobie wychodzenia z kryzysu te ostatnie prawdopodobnie skazane są na wzrost ślamazarny, podczas gdy ożywienie gospodarcze sprzyja tym pierwszym. Może dojść do tego, pokpiwa felietonista, że zaczną one swoje pieniądze inwestować u siebie samych. Z grupy krajów wynurzających się najwięcej piany jest wokół Chin jako największej spośród nich potęgi. Przyjmuje się bowiem powszechnie, że choć słabsze, gospodarki takie jak indyjska i brazylijska są bardziej zrównoważone. Chiny mają ponadto astronomicznej wysokości rezerwy walutowe, ponad 2100 miliardów dolarów, a równocześnie zaniżony kurs swojej waluty, co sprawia, że pląsy chińskiej gospodarki są zagrożeniem dla całego światowego systemu finansowego na czele z amerykańskim. W ubiegłym miesiącu cytowałem optymistyczne, choć ostrożne słowa chińskiego premiera Wang Jiabao, który szczycił się tym, że Chiny przezwyciężyły kryzys, ale pozostają czujne. W komentarzach podkreślano wtedy przede wszystkim niebezpieczeństwo tworzenia się w Chinach balonów inwestycyjnych zasilanych ogromnymi sumami włożonymi w plan ożywienia gospodarczego. Martin Wolf, autor kroniki ekonomicznej publikowanej w Financial Times i w Lyzyku, dopatruje się także innych zagrożeń. Chiński wzrost szacuje się na 8,3% w tym roku i 9,4% w przyszłym. Popyt wewnętrzny wzrośnie w tym roku o 11,5%, a konsumpcja ludności o 9,3%. Najważniejszy jednak, zdaniem Wolfa, jest wzrost udziału inwestycji w PKB. Wskaźnik ten był już wcześniej bardzo wysoki, to też jego przewidywany dalszy wzrost jest oznaką nie siły, lecz słabości gospodarki. Uwidacznia bowiem zmniejszającą się rentowność inwestycji i relatywnie nadmierny potencjał produkcyjny. Kiedy tempo wzrostu gospodarczego osłabnie, co w końcu musi się zdarzyć, załamanie inwestycji gwałtownie pogłębi skutki załamania popytu. Wolf twierdzi również, że mało kto zdaje sobie sprawę, jak dalece chińska gospodarka jest niezrównoważona. W 2007 roku, czytamy, indywidualna konsumpcja ludności nie przekraczała 35% PKB, a w tym samym roku, dzięki nadwyżkom eksportowym, Chiny zainwestowały odpowiednich 11% PKB w mało wydajne papiery zagraniczne, głównie amerykańskie. Tu ekonomista nie posiada się z oburzenia. Cytuję, podczas gdy setki milionów Chińczyków nadal żyje w ubóstwie, transfery netto kapitału za granicę opiewają na 1/3 konsumpcji ludności. Koniec cytatu. Wreszcie tegoroczne interwencyjne zrównoważenie, za jakie uchodzić może plan ożywienia gospodarczego oparty na inwestycjach i łatwym kredycie, zadziałać może jedynie na krótką metę. A wykładniczy wzrost nadwyżek w wymianie zagranicznej w ciągu ostatniego dziesięciolecia był zjawiskiem, które się nie powtórzy, czy się to Chińczykom podoba, czy nie. Jeśli jednak priorytetem polityki zagranicznej Chin stanie się konsumpcja ludności, co zostało w tym roku ledwie zarysowane, przyczyni się to do zrównoważenia gospodarki na dłuższą metę, zarówno w interesie Chińczyków, jak i reszty świata, konkluduje Martin Wolf.
RFI, Radio France Internationale.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Apokalipsa, druga wojna światowa. 6-odcinkowy film dokumentalny zrealizowany przez francuską telewizję publiczną France Télévision, który pokazywany był począwszy od 8 września przez 6 kolejnych wtorkowych wieczorów, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i rekordową widownią. Średnio każdy z odcinków widziało 6,5 miliona telewidzów. Serial, na który składają się odrestaurowane archiwalne zdjęcia i filmy, wedle zamierzenia dwojga autorów, Daniela Costel i Isabelle Clarke, ma opowiadać prawdziwą historię II wojny światowej i przekazywać młodym pokoleniom pamięć o apokalipsie, wojennym szaleństwie, które ogarnęło świat w latach 1939-1945. Praca nad filmem trwała 2 lata. Zgromadzono w jej trakcie 650 godzin archiwów, z czego połowę stanowiły materiały całkowicie nieznane. Obróbce poddano dźwięk, obraz został podkoloryzowany, a narrację powierzono znanemu aktorowi Mathieu Kassovitzowi. Francuskie media, na których wrażenie zrobił ogrom wykonanej pracy, na ogół zachwycają się projektem. Pojawia się jednak coraz więcej głosów niezwykle krytycznych, kwestionujących sposób, w jaki autorzy podchodzą do współczesnej historii Europy. Kolaboracyjny reżim Vichy potraktowany jest w filmie z pobłażliwością. Jego odpowiedzialność za deportację Żydów z Francji pominięta milczeniem. Partie lewicowe oskarżone są o to, że pozwoliły na dojście nazistów do władzy, a komory gazowe w obozach koncentracyjnych i bombardowania miast niemieckich postawione zostały na jednym planie czasowym. Film Costelli Clark wywołał też oburzenie ambasadora Polski we Francji, Tomasza Orłowskiego. Skierował on listy protestacyjne do prezesa France Télévision Patricka de Carolisa oraz do Huberta Falco, sekretarza stanu do spraw obrony i kombatantów, zwracając im uwagę na fałsz i braki w prezentacji wojennej historii Polski.
Chcę powiedzieć bardzo prosto. Nie jestem rzecznikiem umieszczania Polski w każdym miejscu, gdzie wydaje nam się, że to jest potrzebne. Natomiast tutaj zostało dokonane coś, co w moim przekonaniu tworzy wrażenie nierównowagi. Ta Polska bez mała została wycięta z historii II wojny światowej. To, co zostało pokazane, jest niereprezentatywne. Bo począwszy od scen kawalerii szarżującej na czołgi, które są niestety powtórką najgorszych scenariuszy napisanych przez propagandzistów hitlerowskich, które miały pokazywać, jakim to zacofanym krajem jest Polska, a nie bohaterskim, tylko zacofanym, przez fakt, że zapomniano powiedzieć o obecności polskich żołnierzy na wszystkich frontach II wojny światowej. Nie powiedziano o istnieniu polskiego państwa podziemnego, o polskiej partyzance. Była mowa oczywiście o partyzance francuskiej, norweskiej, greckiej. Nie było słowa o polskiej. Nie powiedziano ani słowem o powstaniu warszawskim. Wiemy, że w takim materiale, niezależnie od tego, jaki on byłby długi, nie starczy miejsca na wszystko. Ale powstanie warszawskie, niezależnie od całego wadutku emocjonalnego dla nas Polaków, jest taką tragedią, która dowodzi, jakie były intencje z jednej strony Hitlera, z drugiej strony Stalina, jak to powstanie warszawskie było przygotowaniem zimnej wojny. Brak takich akcentów. Ja nie chcę mówić o szczegółach. To można się poczuć dotkniętym, zlekceważonym. Natomiast brak tak istotnych akcentów w poważnym stopniu zubaża obraz, który dostał francuski widz.
To jest kompromitujące dla autorów tego filmu i dla historyków, którzy prawdopodobnie musieli być konsultowani.
W moim przekonaniu jest to z całą pewnością duża usterka zarówno autorów scenariusza, jak i konsultantów. Pytanie, w jakim stopniu konsultanci mieli wpływ na dobór obrazu, nie mam pojęcia. Nie jest to zresztą moim zadaniem. Moim zadaniem było zwrócić na to uwagę.
Mówił ambasador Polski we Francji Tomasz Orłowski.
Ceci est la véritable histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pour que les générations se souviennent de l'apocalypse.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Papieros elektroniczny został wynaleziony w Chinach. Miało to miejsce w Hongkongu w roku 2004. Nie zawiera on nic smoły, a charakterystyczny dymek z papierosa to nie dym sensu stricte, tylko para, w której zawarta jest nikotyna oraz esencje aromatyczne wydychane przez palącego. Dr Douglas Becher, prowadzący w ramach Światowej Organizacji Zdrowia WHO kampanię przeciwko paleniu papierosów, twierdzi, że niektóre z zawartych w papierosach elektronicznych produktów mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Zresztą w ogóle Światowa Organizacja Zdrowia jest wściekła, że powstało coś takiego jak papieros elektroniczny właśnie. We Francji Krajowy Departament Zdrowia Agencji Lekarstw podkreśla, że papierosy elektroniczne mogą zawierać pewne szkodliwe substancje, takie jak glikol czy pochodne terpenowe, które mogą wywoływać uboczne reakcje, zwłaszcza u osób cierpiących na epilepsję. papieros elektroniczny lub inaczej e-papieros jest alternatywą w stosunku do klasycznego papierosa. Działa na zasadzie dostarczania niewielkich ilości nikotyny metodą inhalacji. Urządzenie zazwyczaj ma kształt i wymiary zwykłego papierosa. Na rynku znaleźć można także modele imitujące fajkę lub cygaro. Ustnik zawiera wymienny wkład wypełniony specjalnym płynem zawierającym nikotynę od 0,4% do 3,6%. Glikol propylenowy 50% do 99,6%. Gliceryna 0% do 49,6% i opcjonalne dodatki smakowe lub aromatyczne. Podczas zaciągania się przez użytkownika mikroprocesor przez przełącznik podciśnieniowy wykrywa przepływ powietrza i aktywuje zasilanie do tzw. atomizera. Atomizer wprowadza mikroskopijne kropelki płynu do przepływającego powietrza przez podgrzanie płynu do temperatury 150 do 180 stopni Celsjusza. Tworzy to parę, która jest wciągana i wdychana przez użytkownika. Glikol propylenowy powoduje, że płyn tworzy mgiełkę przypominającą wyglądem dym tytoniowy, a dodatek gliceryny zwiększa ten efekt. W niektórych modelach e-papierosów mikroprocesor aktywuje również znajdującą się na końcu urządzenia pomarańczową lub innego koloru diodę LED, co symuluje żarzenie się papierosa. Na ogół e-papierosy są zasilane na baterie. Podczas palenia nie wciągamy więc dymu tytoniowego, a jedynie kontrolowaną, mniejszą niż w zwykłym papierosie, dawkę nikotyny. Smak elektronicznego papierosa został opracowany przez największych specjalistów od tytoniowego aromatu i został przetestowany i dopracowany podczas badań, którego uczestnikami byli wieloletni palacze. Nie pozostawia jednak przykrej woni w miejscu palenia i nie szkodzi innym niepalącym. Powstaje tutaj swoistego rodzaju dym bez ognia. Elektroniczny papieros jest także nieszkodliwy dla innych oraz dla środowiska ze względu na wielokrotne używanie tego samego urządzenia. Dodatkowo mamy możliwość używania papierosa elektronicznego w większości miejsc publicznych. Elektroniczny papieros działa w praktycznie każdych warunkach, od minus 5 stopni Celsjusza do plus 42 stopni Celsjusza, a temperatura palenia jest zbliżona do temperatury ciała. Produkt posiada także zaawansowaną osłonę elektromagnetyczną. Nie ma tam promieniowania elektromagnetycznego. Elektroniczny papieros wygląda jak prawdziwy, smakuje jak prawdziwy, pachnie jak papieros, a także, jak już powiedziałem, wypuszcza dym. Dr Becher z WHO twierdzi jednak, że, cytuję, to nieprawda, że papieros elektroniczny może stanowić terapię mającą doprowadzić do rzucenia palenia, koniec cytatu. Światowa Organizacja Zdrowia wzywa do zaprzestania komercjalizacji e-papierosów. Obawia się, że ich stosowanie może stanowić obejście przepisów zakazujących palenia papierosów w kawiarniach czy restauracjach, a we Francji nawet we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. E-papierosy można kupować też przez internet, a sklepy je rozprowadzające znajdują się głównie w Chinach, Brazylii, Kanadzie, Finlandii, Izraelu, Libanie, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Postscriptum. Stefan Rieger.
Maleńka różnica, czemu nie, byle nie przekładała się na przepaść dzielącą od wiek wieków tych, którym coś wystaje, od tych, którym brak wypustki. Mogłoby się zdawać, że w ostatnich dziesięcioleciach przepaść zasypano, lecz powielane od zarania dziejów mechanizmy męskiej dominacji, jak dowodzi Françoise Héritier, przetrwają jeszcze długo, gdyż wspiera je wciąż ciężka artyleria tradycyjnego systemu reprezentacji. Od urodzenia każde indywiduum przypisuje przypisane jest swojej płci. Ilustruje to wymownie przykład odmiennego całkiem traktowania osesków, co panią profesor Ritier podczas jej badań nad społeczeństwami Afryki uderzyło w Burkina Faso. Zauważyła bowiem, że kiedy noworodek zaczynał płakać, niosąca go na plecach matka natychmiast dawała mu pierś, o ile był to chłopczyk, natomiast dziewczynce pozwalała wypłakać wszystkie łzy. Zapytane przez nią o przyczyny takiej dyskryminacji, wszystkie matki odpowiadały spontanicznie, że chłopiec ma serce czerwone, gdy się rozgniewa, więc nie wolno igrać z ogniem, gdyż może go zabić atak apopleksji, zaś dziewczynka musi się nauczyć, że jej losem jest czekanie. Tego rodzaju tresura wszechobecna, Burkina nie ma nijak na nią monopolu, wbija każdego w przypisaną mu z góry formę. Kobietom każe się oswoić z właściwym ich przyrodzeniu uczuciem frustracji. Mężczyzn zaś utwierdza w przekonaniu, że każdy z ich popędów jest naturalny i musi być natychmiast zaspokojony. Na tym, nawiasem mówiąc, wspiera się argumentacja na rzecz prostytucji najstarszego rzekomo zawodu świata. We Françoise Héritier, czyli nomen omen dziedziczce, największy antropolog francuski Claude Lévi-Strauss dawno temu już upatrzył swą następczynię i faktycznie przejęła po nim katedrę w Collège de France. Jej najważniejszy zapewne wkład do antropologii, łączący teoretyczne osiągnięcia strukturalizmu z odkryciami poczynionymi przez socjobiologię i psychologię ewolucyjną, to wydana w 1996 roku książka pod tytułem Męski, żeński sposób myślenia o różnicy. O maleńkiej różnicy myślimy bowiem przez ekstrapolację w kategoriach ontologicznych i zgoła eschatologicznych. Dlaczego ludzkość rozwijała z takim uporem systemy myślenia i władzy, spychające płeć żeńską w zniewolenie i podrzędność, a waloryzujące notorycznie gwałtem, ogniem i mieczem fallusa? François Héritier uważa, że odwieczny kanon męskiej dominacji, wobec której nie znamy żadnej alternatywy, gdyż wszelkie opowieści jakimś tam prehistorycznym matriarchacie należą jej zdaniem do mitów podtrzymujących wciąż metodą kompensacji lub odstraszenia nieufność do kobiet, wciąż pozostaje w mocy, jako że tatuś i mama, nauczyciel i katecheta, pracodawca i polityk, kapo i ducze, choćby i dawali świeczkę Bogu, resztę dają diabłu, zgodnie z odruchem będącym czkawką po wielotysiącletniej ewolucji. A kozłem ofiarnym, nie jedynym, lecz preferowanym, jest najczęściej przedstawicielka tej połowy Homo sapiens, którą ewolucja wyposażyła w parę chromosomów X, dając drugiej połowie domniemany wybór między X a Y. Tej płciowej ruletce przyświecała od początku troska o zmylenie wroga. Aleatoryczna rekombinacja genów zapewniała lepszą ochronę przed wirusami czy pasożytami, które nie nadążały za systemem samoobrony. Czemu X wygrał z Y i do dzisiaj po milionach lat ewolucji i nawet po pigułce, która jako pierwsza, zdaniem Françoise Héritier, dała kobietom szansę na wyzwolenie, powiela się z uporem schematy damsko-męskie z ambony, salonu pani Dulskiej i spod budki z piwem? A może dlatego, że dla nas, samców, nie do zniesienia jest idea, że nie możemy własnoręcznie się sklonować, że kobieta jest zdolna stworzyć swe żeńskie repliki na przemian z męskimi, a my zależymy całkowicie w tej materii od jej kaprysów. To wszystko mit i paranoja, barbarzyństwo będące odpowiedzią na odwieczną ignorancję, z której dopiero zaczynamy wychodzić. Krok w przód, dwa kroki w tył, trąbiąc na odwrót, gdy tylko ktoś wypuści się o ząbek za daleko. Françoise Héritier jest przekonana, że uwarunkowany zarazem biologią, jej gruntowną ignorancją dyferencjał płci ukształtował nasze widzenie świata z gruntu dualistyczne, oparte na opozycjach typu dobre, złe, ciepłe, zimne, aktywne, bierne, silne, słabe i tak dalej, czemu odpowiadają wszelkie nasze ułomne i manichejskie teologie, kosmologie i przesądy światłoćmiące, przekładające się na małżeństwa z przymusu, jus primen noctis, wycinanie łechtaczek, skrywanie pod burką, zapędzanie do roboty w polu i do kuchni, pozbawianie edukacji i prawa do głosu. W tym też sensie jest ona przekonana, że swobodny dostęp do środków antykoncepcyjnych jest czymś przełomowym, gdyż po raz pierwszy kobieta odzyskuje kontrolę nad prokreacją, co do tej pory nasza pseudocywilizacja, odurzona od tysiącleci własną ignorancją, uważała za boski atrybut pana stworzenia, owego homo erectus, za przeproszeniem, który wierzył od czasu zejścia z drzewa, że kobieta i jej macica to jeno naczynie, w które wystarczy wstrzyknąć nasionko, by wyrósł z tego nasz klon. Kobiety wzięto od tej chwili, zależnie od punktu widzenia, pod ochronę i na odstrzał. Chroniono ich słabość i nikczemny wzrost, będące zdaniem François Héritier jeno morfologicznym rezultatem nacisków selekcyjnych opartych na wielce przyziemnych mechanizmach. Kobiety dostarczające swym plemionom myśliwych i zbieraczy 80% roślinnego pokarmu z urzędu odsuwane były od proteinowego żłobu, po co różnymi pretekstami, a to, że tu tłuszcz należy się myśliwym, a to, że tata musi, a to, że mama sama sobie wyprodukuje pokarm jako fabryka białka. Jeszcze parę wieków temu, jeszcze dziś w niektórych stronach świata kobieta jest wyłącznie naczyniem, w którym samiec składa swe nasionko. To on jest demiurgiem rozsiewającym misterium życia. Troszkę asymetrycznie zresztą je rozsiewa, gdyż brakuje dziś w świecie 100 milionów kobiet, a każdego roku znika ze 2 miliony dziewczynek, zwłaszcza w Indiach, Chinach czy Pakistanie. Jako antropolog liczący czas w długich odcinkach, François Héritier jest względną optymistą, gdyż antykoncepcja po raz pierwszy dała kobietom szansę wyzwolenia się spod męskiego szantażu, czerpiącego swą złowieszczą siłę, niszczycielską, leżącą zapewnie u źródeł płciowej, społecznej i kulturowej stratyfikacji, będącą napędem wojen i gwałtów, powielającą ad infinitum z pokolenia na pokolenie standardy żeńskiej uległości i pokory, z niepewności ojcostwa, frustracji wobec magicznej zdolności kobiet do samopowielania siebie i klonowania płci przeciwnej i wypływającej stąd obsesji przejęcia absolutnej władzy nad ciałem, macicą i sterującym nimi umysłem, a więc i światem wyobraźni, tyleż kobiety, co nas wszystkich. Ale potrwać może ta emancypacja, zdaniem pani Héritier, jeszcze z 500 lat, niewykluczone, że będzie to o 500 lat za długo.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy. Dziś w naszym studiu panowie Mariusz Borkowski i Piotr Głuszczyn. Wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Rozpoczynamy od drugiego już referendum w Irlandii, ale my raczej skupmy się na tym, czy Unii Europejskiej potrzebny jest jeszcze traktat lizboński i czy panowie wierzą w to, że on rzeczywiście będzie obowiązywał. Mariusz Borkowski.
No coś trzeba z tym wantem zrobić, dlatego że Unia pierwotnie, wszystkie struktury były szyte na miarę tak zwanej starej Unii, niewielkiego grona krajów. Na początku to było kilkanaście, prawda? Potem przekroczyło 20. Obecnie się okazuje, że właśnie w miarę dobudowywania do Unii kolejnych krajów powiększa się ilość stanowisk i pogarsza się komunikacja między poszczególnymi jej członkami, znaczy urzędnikami wysokiej rangi. Okazuje się, że każdy z krajów musi mieć swojego komisarza i odpowiedni inny aparat, prawda, towarzyszący. To podraża po pierwsze strukturę. Po drugie sprawa się, że ona jest coraz bardziej niewydolna. Po trzecie wreszcie taki organizm właściwie staje się tylko reprezentacją czczą, natomiast nie funkcjonującym normalnie ciałem. Trzeba ten garnitur uszyć na miarę obecnej dużej Unii, którą można będzie zarządzać, która będzie miała jasne i czytelne reguły podejmowania decyzji. Obecnie te reguły zostały zakłócone i jeśli czego się w tej materii nie zrobi, niezależnie jak to będzie pomyślane, czy to będzie traktat lizboński, czy jakakolwiek inna formuła zmodyfikowana, to to musi jak najszybciej nastąpić.
A więc traktat lizboński spełnia te kryteria, będzie dobrym rzeczywiście dla Unii Europejskiej traktatem. Zdaje się, to pytanie do Piotra Głuszczyna, że kryzys gospodarczy tchnął w pana wiarę w ten traktat.
Dokładnie tak. To znaczy, czy ten dokument ileś set stronnicowy będzie dobrze funkcjonował, tego też oczywiście nie wiemy, bo to jest taki eksperyment oczywiście. Bo można go potraktować jako swego rodzaju konstytucję. No konstytucja tak, im dłuższa, tym gorsza. Natomiast rzeczywiście kryzys ekonomiczny, finansowy, ale nie tylko, wzrost aspiracji międzynarodowych Rosji, innych wielkich graczy pozaeuropejskich powoduje, że Unia bez traktatu, owszem, mogłaby funkcjonować, ale jako taki dość luźny klub wstrząsany co jakiś czas kryzysowymi właśnie jakimiś sytuacjami, konfliktami między poszczególnymi członkami Unii na tle lojalności przede wszystkim wzajemnej, tej unijnej solidarności, która jest czymś więcej niż hasło, bo to akurat właśnie w takich kryzysowych sytuacjach pokazuje, no sprawa ratowania instytucji finansowych pokazała, że kraje silne chciały to robić kosztem słabych. Administracja brukselska przy wszystkich swoich wadach może być regulatorem takich sytuacji.
Piotr Głuszczyn, Mariusz Borkowski. Kończymy z wielkimi problemami europejskimi, bo w Polsce sporo się działo. Jedną z bardzo ważnych rzeczy, jak sądzę, jest ugoda w trwającym od blisko 10 lat sporze pomiędzy Skarbem Państwa i holenderską spółką Eureką w sprawie PZU. Poinformował już o tym minister skarbu Aleksander Grat. W myśl zawartej umowy do końca roku resort skarbu wypłaci holenderskiej firmie 3,5 miliarda złotych. No to chyba tanim kosztem udało się rządowi odzyskać PZU, Piotr Głuszczyn.
Bezwzględnie tak. O takiej sumie do tej pory się nie mówiło. Owszem, pierwsza suma, kiedy Eureko chciało 30 miliardów złotych odszkodowania za zerwanie umowy, no to było wiadomo, że to jest suma taka licytacyjna na zbicie, ale jeszcze wczoraj mówiono o sumach około 10 miliardów, 8,5 miliarda. Pod tym względem jest to sukces. Natomiast samo dojście do ugody, no, tego się spodziewano. Splot interesów państwa polskiego i właściciela Eureko, holenderskiego banku Rabo, powodował, że to można było przewidzieć, że dojdzie do ugody takiej, która zadowala obie strony. No, pamiętajmy, że kryzys finansowy spowodował taką dość paradoksalną sytuację, że państwo polskie jest mocniejsze w tym sporze. No, instytucje finansowe międzynarodowe osłabły. Rabobank chce uczestniczyć w prywatyzacji jednego z polskich banków. No, akurat tu głos decydujący należy do rządu. Ten splot sytuacji spowodował, że ta ugoda tak łatwo udało się zawrzeć.
Czyli warunki zewnętrzne trochę polskiemu rządowi pomogły, Mariusz Borkowski?
Na pewno tak. Po pierwsze, że sytuacja kryzysowa jest i w kryzysowej sytuacji każda duża firma potrzebuje gotówki. Licytacja 30 miliardów złotych plus odsetki była nierealna. To jest pierwsza sprawa. I teraz nawet te 3,5 miliarda jest jakimś zyskiem. Ale sprawa została, dlaczego tak, jak to się mówi, nagle spacyfikowana? Otóż dlatego, że gdyby rząd polski tak naprawdę zagłębił się w procedury prawne, które towarzyszyły prywatyzacji PZU i wyjścia tam Eureko, wielu ekspertów prawnych twierdzi, że można było całą sprawę po prostu unieważnić. Oczywiście by poderwało to prestiż Polski na zewnątrz. Dlaczego my robimy takie procedury i tak fatalnie to wszystko przebiega?
Można było, no 10 lat to trwało i nic
tak,
się nie
ale
było
po prostu
zrobić.
Na początku cała procedura została naruszone, zostały pewne przepisy prawne, pewne, ja w to nie będę się wgłębiał, bo to bardzo jest zawiłe, ja sam z ledwością przez to przebrnąłem, ale proszę słuchaczy uwierzyć mi na słowo. W każdym bądź razie sama sprawa była do wygrania na gruncie prawnym, natomiast prestiż nas, jako że my wystawiamy firmy, nie pilnujemy procedur, ciągniemy przez 10 lat i właśnie nie potrafimy nic zrobić, poderwałoby nasz autorytet w świecie biznesu i w świecie międzynarodowym na tyle, że za ten ratowanie naszej twarzy warto było te 3,5 miliarda zapłacić. Ale warto też przy okazji wyciągnąć konkretne wnioski na przyszłość, ponieważ to nie było tylko kwestia PZU i Eureko. Wiele firm sprywatyzowanych ciąży na nim ten podobny grzech i chodzi o to, żeby kolejne firmy, na które rząd mówi, że będą prywatyzowane, to akurat nie jego była sprawa, bo to był 99 rok, 10 lat nazad. Natomiast teraz chodzi o to, żeby nie dopuszczać do sytuacji takich, które będą potem rodziły późniejsze, bardzo ostre i kosztowne konflikty.
Piotr Górszczyn i Mariusz Borkowski. Ostatni temat na dziś, temat hazardowy. Lubią panowie hazard?
Nie bardzo.
No właśnie, chyba politycy w Polsce trochę lubią, bo Rzeczpospolita ujawniła, że no już były szef klubu Platformy Obywatelskiej, pan Zbigniew Chlebowski, utrzymywał no takie dwuznaczne kontakty z biznesmenami, którzy zarabiali na hazardzie i lobbowali, no takiego słowa użyjmy, lobbowali za tym, by wpłynął na ustawę, tak by była ona dla nich bardziej korzystna. Zbigniew Chlebowski pożegnał się już ze stanowiskiem. Nastąpił jakiś przeciek, to jest bardzo ważne, bo całą sprawę wykryło Centralne Biuro Antykorupcyjne. No i CBA nie dokończyło całej sprawy, nie przeprowadzono operacji. No i to, co mnie martwi, to to, że i politycy, i często dziennikarze w Polsce, mówiąc o tej sprawie, nie mówią o sprawie, tylko ocena przebiega wedle podziałów politycznych. Jestem zwolennikiem PO, to mówię, że CBA jest pisowskie i na pewno złamało prawo. Jestem zwolennikiem PiSu, to mówię, że na pewno przedstawiciele Platformy Obywatelskiej coś mają do ukrycia i zrobili coś złego. To jest chyba smutne, bo standardy demokratyczne wymagają takich jasnych procedur. Jeżeli coś jest nie tak, a wydaje się, że chyba coś jest nie tak, no to trzeba sprawę wyjaśnić. Mariusz Borkowski.
Przede wszystkim trzeba wyjaśnić i tutaj przejrzystości funkcjonowania państwa i wszystkich procedur nic nie zastąpi. Dopóki nie będziemy mieli przejrzystości tego wszystkiego, to będą te błędy, wpadki, czy też w ogóle kryminalne sprawy się powtarzały. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, nie dopracowaliśmy w ciągu się 20 lat ostatnich jasnych i przejrzystych zasad, co lobbyści mogą, czego nie mogą. Tak naprawdę jedyną rzeczą, którą dziennikarze uzyskali od agencji zajmujących się lobbingiem, to jest to, że jedna z firm jest zaaprobowana i mogą się jej ludzie poruszać w Sejmie, inni czynią to nielegalnie. To był jedyny zarzut. Tak naprawdę, dopóki nie będziemy mieli jasnego, zwartego, krótkiego kodeksu, który mówi, jakie kontakty lobbystów w Sejmie są dozwolone, co mogą robić, aby promować interesy swoich firm i gdzie jest ta granica, za którą jest absolutnie nieprzekraczalne. Nawet ci, którzy będą chcieli popełnić jakiekolwiek przestępstwo, wcześniej będą już ostrzeżeni, że wchodzą na obszar tak zwany bardzo mocno namalowany na żółto. Tam już nie wolno. I będzie to bardzo klarowne, czy to jest poseł z partii X, Y czy Z. Jeśli przejdzie już na ten obszar żółty, dopuszcza się czegoś, co jest czynem moralnie nagannym, a kryminalnie może być podejrzanym. My tych takich jasnych reguł nadal nie mamy i nie wygląda na to, żeby którakolwiek z sił politycznych była zainteresowana we wprowadzeniu szybkich takiego kodeksu.
Piotr Górszczyn, ale chyba wszyscy powinniśmy być tym zainteresowani.
Ja tu jestem pesymistą. Nawet to nie jest kwestia nieświadomości uczestników tych gier lobbystycznych, tylko jest to kwestia ich świadomego wyboru. Obawiam się, że jeśli takie kodeksy były jakby najbardziej precyzyjne, zresztą one są potrzebne, to ja zaznaczam, one są potrzebne, to zawsze byliby wpływowi, chętni, którzy by na to pole wchodzili. Ja za każdej kadencji słyszałem o jakichś próbach mniej lub bardziej udanych wpływania na ustawy. Tutaj mamy też przykład prawdopodobnie dużej afery. Jest tylko oczywiście pytanie, czy wspomniany przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej jest głównym winnym. Pamiętajmy, że to był etap rządowy, konsultacji międzyresortowych. Kto wie, czy Zbigniew Chlebowski nie stał się kozłą ofiarnym, być może nawet po rachunku we własnej partii.
No tak, bo tam inne nazwiska oczywiście liderów Platformy się pojawiały. Mariusz Borkowski.
Ale tu nawet, jeśli by to okazało się, że to są tylko częściowo te kodeksy skuteczne, to wówczas zdjęlibyśmy odium tak zwanej, że to jest rozgrywka polityczna. Wszedł na zakazany obszar i w tym momencie jakiejkolwiek ja jestem orientacji politycznej, jeśli mój partner z mojej partii albo przeciwnej wchodzi na to pole, już nie mówimy o tym, że jest rozgrywka polityczna, jest to po prostu ukaranie winnego, który popełnił przestępstwo, czy chciał popełnić przestępstwo.
No i wszyscy musieliby się zachować zgodnie z tymi regułami, byłoby jasne, przejrzyste, nie byłoby tych właśnie ocen politycznych, z czym mamy niestety teraz do czynienia. Piotr Górszczyn, Mariusz Borkowski i Paweł Lekki, dziękuję bardzo. Wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni.
No i jeszcze wiadomość ze stolicy Danii. W Kopenhadze na sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zapadła decyzja przyznania organizacji Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku Rio de Janeiro. Zwyciężył zatem faworyt. W pierwszej rundzie głosowania odpadło Tokio. W kolejnej Chicago, co było pewną sensacją, gdyż spodziewano się, że w finale Rio de Janeiro właśnie będzie walczyło z Chicago. Nie pomógł nawet autorytet prezydenta Baracka Obamy i jego żony Michelle, którzy pojawili się w stolicy Danii, aby przekonać do kandydatury miasta nad jeziorem Michigan. Stało się inaczej. W finale znalazło się Rio do głosowania, na które namawiał prezydent Lula, no i król futbolu Pele. Oraz Madryt, który cieszył się poparciem króla Juana Carlosa. Na Copacabanie szał radości, w Chicago miny i w Tokio i oczywiście w Madrycie miny na kwintę. Na Copacabanie szał radości, bale zapewne potrwają do białego rana. Już dzisiaj, na kilka miesięcy przed tym prawdziwym, na słynnej plaży rozpoczął się karnawał. A zatem to wszystko już w naszej audycji. Dobiega ona końca. Życzę Państwu bardzo udanego, spokojnego wieczoru piątkowego oraz udanego weekendu i do usłyszenia.